otwórzmy pierwszą księgę Kronik, rozdział 4. Pierwsza księga Kronik, rozdział 4. I przeczytamy dwa wiersze z tego rozdziału. Jest to kolejne miejsce, gdzie spotykamy się z modlitwą. Pierwsza księga Kronik, 4 rozdział, 9 i 10 wiersz. 9 i 10 wiersz. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Taki krótki fragment. W sumie niewiele mamy informacji dookoła tego fragmentu. Jest to taki trochę kontrast w stosunku do tego, co ostatnio czytaliśmy o modlitwie Hiskiasza, gdzie mieliśmy bardzo dużo informacji, całe tło modlitwy Hiskiasza i nawet pewne fragmenty, które wskazywały na jego motywację, jego podejście, jego spojrzenie, konsekwencje tej modlitwy. Tutaj w kontraście do tego mamy taki opis zwięzły do bólu, że tak powiem, nomen omen, ale no, jest to zapisane dla jakiegoś celu i to, co ja szczególnie lubię w takich zwięzłych fragmentach, to, że często umieszczone są one w kontekście, który wydaje się być no, taki nieprzystający. Tak? Tu mamy po prostu listę potomków Judy. Więc jest jakiś tam spis ludzi, który tak naprawdę, można powiedzieć, co nas obchodzi, tak? Że tam, prawda, jakiś koz zrodził Anuba, Hasobeba, coś tam, prawda, i jakie to ma znaczenie. A jednak są takie fragmenty i stosunkowo nierzadko, jeśli można użyć takiego sformułowania, spotyka się je w rodowodach. Gdzieś tam są takie wtrącenia odnośnie różnych osób i mi się to bardzo podoba, ponieważ mamy taki jakby suchy spis ludzi, ale te wtrącenia pokazują, że Bóg starał się w jakiś szczególny sposób zwrócić naszą uwagę, tak, na pewne osoby albo na pewne sytuacje w życiu pewnych osób, więc to w cudzysłowie nudne tło jeszcze bardziej jakby podkreśla, że jest tutaj coś wartego do zauważenia. No i tutaj mamy dwa wiersze o człowieku, który nazywał się Jabez i o jego modlitwie. O ile dobrze pamiętam, tak coś mi świta, że była książka kiedyś nawet napisana na temat, tytuł był Modlitwa Jabesa czy coś takiego. Ktoś mi kiedyś mówił, że to ona tak, ja jej nie czytałem, no, jestem słaby w czytaniu książek generalnie chrześcijańskich. Może nie powinienem tego mówić do skazalnicy, ale no tak jest. Natomiast słyszałem, bo ona była swego czasu modna. Nie wiem dlaczego, czy ona była jakaś szczególnie wspaniała, czy coś, ale była właśnie opisana tutaj ta modlitwa. Dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa jest taka dość no, apelująca, prawda, do naszego, no, jakby do ludzkiej naszej natury. No bo on się modlił wspaniałymi słowami, tak? Obyś mi prawdziwie błogosławił, poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę, prawda? Czyli takie bardzo, bardzo fajne, no naprawdę, super. Każdy by się chciał pomodlić taką modlitwą i żeby Bóg spełnił tą prośbę. I cóż, no jest to pewien wzór, więc ewidentnie możemy takiej modlitwy używać i możemy się o coś takiego modlić. Z tym, że tak jak zawsze dobrze jest zobaczyć, jaki był kontekst tej modlitwy. Tak jak powiedziałem, nie mamy dużo informacji, ale 9 wiersz daje nam pewne tło, jeśli chodzi o życie i o osobę tego Jabesa. Czytamy, że był znakomitszy niż jego bracia. Jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. Rzeczywiście imię Jabez oznacza udręczony, albo zasmucony, albo zbolały. Pochodzi i dźwięk ma podobny do słowa ból, cierpienie, tak? W języku hebrajskim oczywiście. Więc ewidentnie no, jego przyjście na świat było związane z solidną dawką cierpienia. Wiemy z tego wiersza, że nie był jedynym dzieckiem, tak? Miał braci. Znowu, nie znam się na tym, ale no, poród rzadko kiedy jest doświadczeniem bezbolesnym. No oczywiście, można tak w znieczuleniu czy w narkozie i tak dalej, różne są możliwości, ale no, poród nie jest czymś bezbolesnym w ogóle, prawda? Zresztą to było zapowiedziane przez Boga w Biblii i tak jest. Musiało to, wyjątkowo musiał to być poród nieprzyjemny, skoro matka zdecydowała się przerzucić to doświadczenie na całe życie, słuchajcie, tego syna. Wiecie, że w dawnych czasach imię to nie było tak jak teraz imię. Adaś, Piotruś czy ktokolwiek, jakie to ma znaczenie, prawda? Imiona w tamtych czasach miały naprawdę duże znaczenie. Były często związane z charakterem, z sytuacjami, z okolicznościami towarzyszącymi czy narodzeniu, czy przyjściu na świat, czy wychowaniu i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ten człowiek został jakby napiętnowany, tak, na całe swoje życie już takim imieniem. Jego życie rozpoczęło się od cierpienia i on cały czas to cierpienie no, nie mógł zapomnieć. Cały czas nosił, tak? Jego imię, ile razy z kimś rozmawiał, przypominało mu o tym cierpieniu i uświadamiało mu cierpienie, przez które ktoś przechodził. Tak trochę na marginesie, no ciekawe jest ten 9 wiersz, konstrukcja tu jest dość ciekawa. Czytamy, że Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam, tak? Czyli tak jakby jest tutaj jakieś powiązanie tego, że ona rodziła w bólu i on był znakomitszy. No wydaje się, że to zupełnie nie jest związane ze sobą. Zacniejszy, tak, zacniejszy, znakomitszy. Jest tutaj pewna ciekawostka. To jest taka trochę moja dywagacja. Jest to możliwe, natomiast no, chyba żadne tłumaczenie Biblii się akurat z takim tropem nie poszło. Słowo, które jest tłumaczone jako znakomitszy, czy jak tam, zacniejszy, czy coś takiego, pochodzi od hebrajskiego słowa, które oznacza chwałę, tak? Chwałę w sensie też przenośnym, bo podstawowe znaczenie tego słowa oznacza być ciężkim, że coś jest ciężkie. Natomiast bardzo rzadko w Biblii spotyka się dosłowne znaczenie tego słowa, jako że coś jest ciężkie. Najczęściej jest używane, wiecie, to tak jak w starym polskim mamy, że coś jest ważkie, prawda? W sensie znaczące. To ma swoją wagę, prawda? I taka jest etymologia tego słowa, zresztą słowa chwała w języku hebrajskim, tak? Kwod, bo to jest ten rdzeń właśnie. Pochodzi od słowa ciężki, że coś jest ciężkie, znaczące. Chociaż w hebrajskim też w wielu miejscach jest używane jako ciężkie w negatywnym znaczeniu, jako męczące, nużące, tak? Ale generalnie idea jest tego słowa, dosłownie to słowo oznacza, że coś jest ciężkie. I mamy w Biblii sytuację, kiedy użyte jest dosłownie. Pamiętacie, jak o Helim jest napisane, że to był mąż ociężały, tak? Tam jest to słowo użyte, po prostu ciężki. Pamiętacie może o Absalomie historię, że on miał, co? Włosy, tak? Które musiał strzyć tam raz do roku, czy ile on tam je strzygł. i tam je ważyli, one były ciężkie, bo te włosy, ich waga była. Tam też jest to samo słowo użyte, dokładnie to samo słowo. Ciężkie, ale to są, mówię, wyjątkowe sytuacje. Ja mam taką teorię, że ten ciężki poród był związany z tym, że on nie był znakomitszy niż jego bracia, tylko po prostu cięższy niż jego bracia, tak? Że on był po prostu większy niż jego bracia i ten poród był tak ciężki, że tak przeżyła to ciężko ta jego matka, że go nazwała po prostu no, ból, cierpienie. Okej, okay, tak jak mówię, żadne tłumaczenie Biblii nie idzie tym torem, ale dlaczego nie? Gramatycznie jest to całkowicie poprawne i wydaje mi się, że miałoby więcej sensu. No, tylko wiecie, znakomitszy brzmi lepiej i tak bardziej duchowo, nie? Był znakomitszy niż jego bracia, niż po prostu był większy, cięższy niż jego bracia, więc matka go rodziła w bólu i nazwała go Jabez, tak? Więc, ale to jest takie na marginesie, tak jakby mówię, jest to możliwe wytłumaczenie, absolutnie zgodne z kontekstem i z gramatyką i ze słownictwem hebrajskim. Tak czy inaczej, jego życie choć było naznaczone bólem, słuchajcie. I ten człowiek modlił się tą modlitwą, którą się modlił w 10 wierszu, w kontekście właśnie tego, co jest napisane w 9 wierszu, w kontekście naznaczenia swojego życia bólem, cierpieniem. I idea tutaj jest taka, po to jest to opisane, ten 9 wiersz, po to jest to tło dane nam, żebyśmy umieli właśnie spojrzeć na tą sytuację z tej perspektywy. Oto jest człowiek, to nie jest człowiek, któremu po prostu, o super, fajnie, wszystko jest dobrze i teraz nie chcę, żeby się coś popsuło, więc pomodlę się do Boga, żeby Bóg tak mnie zachował, żeby już mnie nigdy nic nie dotknęło i żeby mi naprawdę błogosławił i Bóg wysłuchał jego prośby. Znowu, nie byłby to grzech, ale nie taki jest kontekst. Kontekst tego jest taki, że był to człowiek, który po prostu był od początku naznaczony cierpieniem. I w całe jego życie imię przez całe jego życie przypominało mu o cierpieniu. I on nie chciał iść tą drogą, tak? On nie chciał, żeby to cierpienie jego dotknęło. On nie chciał, żeby to imię przełożyło się na jego życie, po prostu. On nie chciał, nie chciał żyć tak, jak miał na imię. Więc mówił: Boże, Ty, proszę Cię, odmień moje życie. Ty pokaż mi coś, spraw coś w moim życiu, żeby moje życie nie wyglądało tak, jak wydaje się, że jest zaplanowane, tak? Naznaczone, napiętnowane. I Bóg spełnił jego prośbę. I widać, że mu zależało, skoro ta modlitwa jest tutaj dla nas zapisana. Czytamy, wołał do Boga Izraela, tak? Tam jest użyte takie słowo właśnie wołanie. Krzyk. On wołał do Boga Izraela. Tak? Jest idea takiej intensywności w tym wołaniu jego do Boga. Boże, niech mnie ból nie spotka. Tak? Prawdziwie mi błogosław. Znowu tam jest takie, w hebrajskim jest taki zabieg, kiedy się używa dwa razy tego samego słowa. Tak? Błogosław mi błogosławiąc. Coś takiego. Naprawdę mi błogosław. Żeby mnie ból nie dotknął. Żebyś był ze mną. Tak? Żebyś poszerzył moje granice. Żebym nie był taki ściśnięty, zbolały w tym życiu, które po prostu zaczęło się od cierpienia. Więc kontekst tej modlitwy jest taki, słuchajcie. Ktoś nie chciał, żeby jego życie wyglądało tak, jak zostało naznaczone, jak się zaczęło. Chciał, żeby była zmiana w jego życiu. I Bóg wysłuchał jego prośby. Mamy historie zapisane w Biblii, kiedy ludzie się nazywali w pewien sposób, i żyli według tego. Takim klasycznym przykładem jest człowiek, który był mężem Abigail, pamiętacie? Nabal, tak? Imię, znaczy słowo Nabal znaczy głupiec w języku hebrajskim. Zresztą tam w pewnym miejscu ta jego żona, kiedy rozmawia z Dawidem, mówi, tak, że mój mąż jest po prostu nieokrzesany. Głupiec się nazywa i głupio postępuje, tak? To był człowiek, który żył zgodnie z tym, jak go nazwano. Zawsze mnie zastanawiało, jaka historia stała za nadaniem mu takiego imienia. Nie mam zielonego pojęcia. Niemniej jednak nazywał się po prostu głupiec. I żył jak głupiec po prostu. Nie było żadnej chęci, nie było refleksji nad tym imieniem. Dobrze uzasadniał intencje tych, którzy mu to imię nadali po prostu. Żył tak, jak się nazywał. Jabez nie chciał żyć tak, jak się nazywał. Nie chciał żyć tak, jak go nazwali. Nie chciał, żeby w jego życiu spełniło się to, co w pewnym sensie zostało mu narzucone. Gdyby on mógł wybrać sobie imię, to pewnie by nie wybrał takiego imienia. Ale rodzice mu je nadali. To nie było tak jak teraz. Jak mi się imię nie podoba, to idę do urzędu. Jak mnie mama nazwała głupiec, to pierwsze, co on zrobił w wieku świadomym, to on poszedł, zmienił imię. Tak? Nie byłoby żadnego problemu w tym. Ale wtedy to było inaczej. To było prawie święte. Rodzice nadawali imię, tak? I nie było tak, że on sobie poszedł i zmienił. Więc ten człowiek był przykładem kogoś, kto nie chciał się pogodzić z tym, co jakby z historią, tak, która stała za nim, chociaż on nie był winien tym wydarzeniom, ale gdzieś to się za nim wlokło. Nie chciał się zgodzić z tym, czym został napiętnowany gdzieś tam. Chciał odmienić swój los. Możemy powiedzieć, zbuntował się przeciwko temu, jak jego droga życia została napiętnowana. Może był udręczony po prostu tym imieniem, tak? Tą historią, która go prześladowała. I modlił się, Boże, Ty to zmień. Ty zrób coś, co pokaże mi i wszystkim, że to moje imię nie ma znaczenia. Tak? On nadal się nazywał Jabez prawdopodobnie do końca swojego życia. Ale jak ludzie patrzyli na niego, widzieli, że Bóg mu prawdziwie błogosławi, że Bóg poszerza jego granice, tak? Że Boża ręka jest z nim, że żaden ból go nie dotyka, że jest szczęśliwy, jest zadowolony i jego życie jest wszystkim, co jest dalekie od bólu, to imię miało zupełnie inny wydźwięk wtedy. Po prostu nie miało żadnego znaczenia. A wręcz przeciwnie, podkreślało Boże działanie w życiu tego człowieka. I może były sytuacje, kiedy ktoś mówił, człowieku, co ty, jak ty się tak nazywasz, a twoje życie wygląda zupełnie inaczej, tak? I on mógł powiedzieć wtedy, no, ale słuchaj, ja wołałem do Boga Izraela, tak? Ja się nie chciałem pogodzić z tym, że moje życie ma wyglądać tak, jak tutaj, prawda, mnie nazwano. Wołałem do Boga Izraela i Bóg wysłuchał mojej prośby. To była prośba i to była łaska z Bożej strony. Bóg nie musiał, ale Bóg szczególnie wysłuchał jego modlitwę. I on mógł być świadectwem. I on mógł powiedzieć ludziom, tak? I jego życie było świadectwem Bożej mocy, Bożego działania. Więc wydaje mi się, że ta krótka historia tutaj jest niesamowitą zachętą, słuchajcie, dla nas. W sytuacjach, kiedy wydaje się, że gdzieś tam coś po prostu jesteśmy napiętnowani czymś, tak? Albo coś się wydarzyło w życiu, że to będzie dręczyć do końca życia, tak? I nawet nie to, że to ma, nawet to może nie być nasza wina, tak jak jego. To nie była jego wina, że on był, że on ciężko się urodził, albo że był cięższy od swoich braci, tak? Ale jednak ta decyzja o nazwaniu go w jakimś sensie go piętnowała. Jeżeli nie chcesz się z czymś tam pogodzić, tak? Nie chcesz, żeby coś miało wpływ na twoje życie, to nie musi mieć wpływu. Ta historia pokazuje też, że coś, co ktoś gdzieś tam narzuca, nie musi mieć wpływu na twoje życie. Bóg dzięki modlitwie, dzięki szczeremu podejściu do Boga, wszystko może odmienić. I coś, co mogło się wydawać przekleństwem w życiu tego człowieka, w rzeczywistości było wielkim błogosławieństwem. To imię, które mogło mu utrudnić życie, sprawiło, że on wołał do Boga, chciał zmienić swoje życie, Bóg wysłuchał jego prośby i otrzymał Boże błogosławieństwo. Więc historia jest krótka, jeszcze raz powtórzę się tutaj, ale naprawdę bardzo, bardzo optymistyczna. Człowiek, którego życie zaczęło się od cierpienia, którego przyjście na świat było powodem cierpienia innych ludzi, który został naznaczony tym cierpieniem przez całe swoje życie, nie pogodził się z tym. Nie chciał żyć według tej drogi, którą świat, w cudzysłowie, życie, los, możemy powiedzieć, mu wyznaczył. I wołał do Boga, i I Bóg się przyznał do jego prośby i odmienił jego życie i mógł być świadectwem Bożego działania i tego, że Bóg przezwycięża los, jak to się mówi, tak? My wiemy, że nie ma czegoś takiego jak los. Bóg wszystkim kieruje. Ale z tej ludzkiej perspektywy on był świadectwem tego, że Bóg może przezwyciężyć każdą sytuację. Może przezwyciężyć los, może uczynić coś, co uczyni nas z kolei pozytywnym świadectwem, zamiast świadectwem czegoś, co jest po prostu złe, tak? Co jest przykre, co jest bolesne, co sprawia, że cierpimy. Więc taką myślą tutaj odnośnie tej modlitwy chciałem się podzielić i zachęcić, słuchajcie, was, że jeżeli macie takie sytuacje, które gdzieś tam dręczą, gdzieś tam wleką się z historii, gdzieś tam, zawsze można wołać do Boga, tak? Szczerze wołać do Boga, bo nie muszą mieć wpływu na przyszłość. Przyszłość może być przez Boga odmieniona, bo On ma moc i Jego odpowiedź na modlitwy może wszystko przezwyciężyć. Amen.